Dobry wieczór. Witam Państwa, Helena Komorowska i zapraszam na spotkanie z Andrzejem Kijowskim, eseistą, prozaikiem, krytykiem, scenarzystą filmowym i felietonistą, który jest dziś kolejnym autorem notatnika ze współczesności. Poprzedni autorzy, jak może Państwo pamiętają, to profesor Bogdan Suchodolski, pedagog i kulturoznawca, Zbigniew Kopalko, reżyser radiowy i teatralny, Zofia Kucówna, aktorka, profesor Klemens Szaniawski, filozof i logik i Jerzy Stanisław Sito, poeta i dramatyk. Zwykle zapowiadałam temat, jaki autor notatnika ze współczesności wybierał sobie na każde spotkanie. Dziś tego nie uczynię, gdyż pan Kijowski nie zdradził mi tego tematu. Zanim jednak oddam głos autorowi, przypomnę Państwu, że Andrzej Kijowski od roku 1950, czyli od roku swego debiutu pisarskiego, wydał już 6 zbiorów felietonów i 4 powieści, a także wiele tomów esejów. Interesują go dzieje i sprawy Polaków epoki romantyzmu, postaci Mochnackiego, Lelewela, a ze współczesnych Witold Gombrowicz i Maria Dąbrowska, który jest biografem. Oprócz tego, jak każdego felietonistę, a w dodatku moralistę, zajmuje go nie tylko nasza historia, ale i nade wszystko nasza współczesność. Niechaj więc wprowadzeniem do tego, co będzie mówił, będą myśli, które wynotowałam z jego felietonów i wywiadów z pracy literackiej. Światopogląd to sposób, w jaki człowiek reaguje na świat. Autobiografia jest aktem wyzwolenia. Trzeba być dziś pisarzem politycznym, a pisać trzeba tak, aby akt twórczości był spektaklem ścinającym krew w żyłach. Kulturę trzeba odpaństwowić i uspołecznić. I jeszcze jeden cytat. Życie to rozwiązywanie równań z olbrzymią ilością niewiadomych. A teraz proszę już o rozwiązanie jednej z tych niewiadomych, czyli o odsłonięcie tematu dzisiejszego notatnika.
Nie zdradziłem tematu, no bo jak notatnik, to notatnik, to trzeba mówić to, co rzeczywiście do głowy przychodzi i to, co się dzieje. No i broń Boże nie odpowiadać na pytanie, co to jest życie. Aż wstyd, czy takie zdanie kiedyś napisałem. To mi przychodzi dziś do głowy, no pewnie nic oryginalnego, pewnie to, co przychodzi do głowy wszystkim Polakom żyjącym w tych miesiącach naszej burzliwej wiosny. Myślę jeszcze o tym zamachu na Jana Pawła. Mam nadzieję, że wszystko to skończy się dobrze. To znaczy, że papież z tego wyjdzie cało, że wróci do swoich zajęć i do swojej roli. No ale myślę o tym. Myślę o tym, bo to jest zamach na głowę Kościoła, którego jestem członkiem, dobrym czy złym, ale aktywnym. Myślę o tym, bo to jest zamach na tego człowieka, który odegrał tak olbrzymią rolę w stabilizacji współczesnego świata, w którym żyje tak czy inaczej. No i dlatego, że odegrał, odgrywa i mam nadzieję odgrywać będzie ogromną rolę w naszym polskim życiu, w jego i stabilizacji, w jego odnowie. Myślę o tym, o nim. Także z powodów własnych, osobistych. A dlatego, że się z nim rzeczywiście zetknąłem kiedyś i do tego w moim życiu pewną rolę, o czym może dalej powiem. Jak i dlatego, że od 2 lat jest bohaterem utworu, który wespół z Janem Józefem Szczepańskim pisaliśmy. Chciałem powiedzieć piszemy, bo oczywiście wydawało się, że piszemy to bez przerwy, ale już żeśmy zdaje się napisali i chyba już z tego ten film, który miał powstać, naprawdę powstał. Jest to film Krzysztofa Danowskiego pod tytułem Z dalekiego kraju. Pisząc ten scenariusz, wiele rzeczy przemyślałem, wiele rzeczy zrozumiałem z własnego życia, także bośmy ten scenariusz tak pomyśleli, aby to nie była historia Jana Pawła, czyli jakiegoś księdza, który został wyniesiony do najwyższej w kościele godności, jednej z najwyższych na świecie, ani historia jakiegoś człowieka, jakiegoś nawet Polaka, ale żeby to była po prostu historia tego pokolenia, z którego on wyszedł, tego środowiska, z którego wyszedł. No i żeby to był obraz kraju, z którego wyszedł. I napisaliśmy fabułę z bohaterami wymyślonymi, którzy mają przygody, którzy tak jak w filmie giną albo zostają uratowani, którzy tak jak w każdym filmie kochają się i żenią i zdobywają zawód, dojrzałość i tak dalej, mają dzieci. Jednym słowem taką krótką powieść, rzekę, w której ten Jan Paweł, ten Karol Wojtyła w ogóle nie występuje, tylko że Pawła jest tak skonstruowana, iż w każdej chwili on może wejść, może się znaleźć pośród tych bohaterów, bo właściwie to powinni być jego znajomi, powinni to być jego koledzy czy przyjaciele. A te zdarzenia, które ich dotyczą i które oni przeżywają, właściwie mógłby on także przeżywać. Jednak powiem, stworzyliśmy taką powieść, której bohater główny jest nieobecny. Pojawia się tylko czasem, jako taka sylwetka, jakby taki przesuwający się cień. Ale tak się te wszystkie wydarzenia plotą, tak się te wszystkie losy ludzkie wikłają, aby wiadomo było, że właściwie pisząc o innych ludziach, czy też pisząc o nas samych, mieliśmy na myśli właśnie tego człowieka, tego jednego z nas, który wyszedł i stworzył taką zupełnie nieoczekiwaną kulminację naszego życia, życia naszego pokolenia, życia naszego miasta, bo i o mieście myślałem, życia naszego kraju z tych lat 40., 50., i 60., i 70., o których opowiedzieliśmy. No więc, skoro się przez 2 lata z tym tematem żyło i tym tematem tak osobliwie pojętym, bez wertowania dokumentów, biografii, kalendarium, nie dnia, zapoznawania się z życiem jego dzień po dniu, trudno nie myśleć o tym, co się wydarzyło, to bardzo pan przybliża. Czy jest jakaś taka poza tym myśl generalna, która się wokół tej postaci snuje i kręci? Myślę, że to jest taka myśl o, chcę powiedzieć, nadzieja na odnowę i trwałość świata. Na to, że można odnowić świat, odwołując się do jego wartości trwałych. Że można odnowić świat, nie naruszając jego podstaw, nie naruszając rytmu jego trwania. Może to jest nadzieja na twórczy konserwatyzm. Bardzo wąska nazwa, ale konkretna. No, chcę nadać tej idei tak niejasnej jakąś konkretną nazwę, tak żeby ją można zobaczyć. Zobaczyć. Konserwatystę można zobaczyć, można sobie go wyobrazić. Ja go widzę. Widzę go w postaci pewnego mojego profesora, ale to nie był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którego wyszedłem i gdzie było profesorów mnóstwo wspaniałych, których nazywam miał błyszczą w wyśmiennictwie polskim, w historii, literaturze, językoznawstwie. Nie, to był profesor mojego liceum, którego nazwiska nikt nie znał oprócz wychowanków tego liceum, mimo że innych jeszcze ludzi związanych z Krakowem. Nazywał się Franciszek Fuchs. Kiedy ja chodziłem do liceum, było to po wojnie, dochodził już do swej emerytury. Nie wiem, ile miał lat, właściwie chyba nikt dobrze nie wiedział, wyglądał na 60 kilka, ale miał pewnie 70 kilka, skoro był jeszcze nauczycielem mojej matki na pensji przed I wojną światową. Był zawsze ubrany w czarny garnitur, zawsze w białej koszuli, sztywnym kołnierzykiem, zawsze miał czarny krawat, zawsze miał palto narzucone na ramiona, i zawsze kapelusz na głowie, niezależnie od temperatury. Bardzo przystojny, bardzo elegancki, a ten strój to nie była manifestacja konserwatyzmu, lecz po prostu żałoba po żonie, którą stracił przed I wojną światową i nigdy tej żałoby nie zdjął. Przypadkowo o tym wiem po prostu, bo moja matka go pierwszy raz zobaczyła, kiedy przyszedł do zakładu mojego dziadka zamówić karawan do swojej żony. Mój dziadek miał taki zakład, katolicki pogrzebowy, nie pogrzebowy, ale wynajmował powozy, karawany, taką remizę, nie wiem, jak się to nazywało. I wtedy matka moja zobaczyła takiego młodego człowieka w żałobie. Potem go poznała jako profesora. Mniejszało, to był profesorem w każdym razie gimnazjalnym przez całe życie. Oferowano mu kilka razy katedrę, nigdy jej nie przyjął. Uczył historii i miał swoją doktrynę właśnie. Uczył konserwatyzmu. A to, co opowiadam, nie działo się przed pierwszą wojną światową, ani przed drugą wojną światową, ani za czasów Franciszka Józefa, ani Józefa Piłsudskiego, ale i po drugiej wojnie światowej za czasów Józefa Cyrankiewicza, którego portret wisiał na ścianie, tyle tylko, że to były lata 46, 47, 48 i wszystko wtedy biegło tak jak dawniej. Uczyliśmy się z dawnych podręczników, z dawnego systemu i uczyli nas jeszcze starzy profesorowie, nie zmieniając swoich nawyków, nie zmieniając swoich poglądów, nie zmieniając swoich doktryn. I z tym właśnie doszedłem do matury, przed którą właśnie profesor Fuchs nam wyłożył, co to jest twórczy konserwatyzm. Nie wiem, czy to dobrze zapamiętałem, to, co powiem o tym twórczym konserwatyzmie, jest jego pomysłem przy moim późniejszym, którego szukałem po to, żeby jakoś dopasować go do tego wywoławczego hasła, bo ja zdaje się nie zapamiętałem, co on nam wtedy mówił. Ale wymyśliłem sobie tak. Każdy ustrój, jak i każdą rzecz, jak i każdą formację kultury można i należy doprowadzić do jej klasycznego kształtu. Bo każda rzecz jest dobra w swoim źródle, w swoim początku, w swoim założeniu. Zdaje się, Montesquieu powiedział, że są trzy dobre ustroje. Montesquieu, a może Machiavelli. Ktoś w każdym razie mądry powiedział, że są trzy dobre ustroje. Monarchiczny, arystokratyczny i demokratyczny. I trzy złe, to znaczy te same, ale popsute. Pewnie to inaczej brzmi i w dalszym ciągu nie jestem pewien, kto to powiedział, ale coraz bardziej jestem pewien, bo jednak Machiavelli, ja Montesquieu. Otóż, obserwując życie kraju, życie polityczne, w tym życiu, które już przeżyłem, myślałem sobie, czy to tak rzeczywiście jest. I czy na przykład to nasze państwo, ta nasza, jak ją pieszczotliwie nazywamy, PRL-a, nie miała swojego klasycznego kształtu. Miała tę demokrację lat 40. ufundowaną na najbardziej demokratycznej polskiej konstytucji z 1921 roku, z dodatkiem manifestu lipcowego, z silną opozycją chłopską, opartą na trójsektorowej gospodarce, to znaczy na gospodarce państwowej, spółdzielczej i prywatnej, otwartą na całe społeczeństwo, otwartą na całą tradycję, skupiającą wszystkie siły narodowe, oczywiście popsutą bardzo prędko przez najróżniejsze okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne, bardziej to zewnętrzne niż wewnętrzne. Ale wybiegam zanadto naprzód, a tymczasem chciałbym jeszcze raz wrócić do tego roku 1948. Raz dlatego, że wtedy właśnie spotkałem się z tym profesorem Fuchsem, który mi wyłożył swoją teorię, jakąś teorię twórczego konserwatyzmu, którą potem próbowałem odtworzyć, jak i dlatego, że wtedy właśnie zdałem maturę, jak i dlatego, że wtedy nastąpiło coś decydującego w naszym kraju. Bardzo niedawno Andrzej Werblan przypomniał jeden ze swoich artykułów właśnie ten rok 48 i powiedział bardzo słusznie, że to wtedy zostały naruszone jakieś podstawy demokracji, że to wtedy zostały naruszone jakieś podstawy jedności tego społeczeństwa, że to wtedy został naruszony jakiś rytm rozwoju idei socjalistycznej. A dla mnie ten 48 rok był rzeczywiście życiową katastrofą. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy młody człowiek, no ja byłem młody, miałem wtedy akurat 20 lat, równe. A żeby w ogóle wyobrazić sobie swoje przyszłe życie, zająć w nim jakąkolwiek pozycję, cokolwiek w nim zrobić, cokolwiek w nim znaczyć, musiał wyrzec się swojej tradycji domowej, uznać, że jest w ogóle źle urodzony w jakiejkolwiek jest urodzony klasie, czy społecznej sferze, czy rodzinie. W jakiejkolwiek. Bo jeśli nawet robotniczy, to pewnie był robotnik niewłaściwy, bo należał do arystokracji robotniczej. Jeśli chłopski, to na pewno był kułak. A jeśli to była rodzina nawet socjalistyczna, to na pewno połączona z fałszywym nurtem socjalizmu. A jeśli miał tradycję wojskową, na pewno z złej armii. A jeśli tradycję naukową czy humanistyczną, na pewno złej naukowej szkoły i złej tradycji humanistycznej. Musiał się wyrzec swoich lektur dotychczasowych, swoich myślowych nawyków, swoich wyobrażeń, swoich mitów, swojego języka nawet. Miał do wyboru właściwie trzy drogi. Albo wyrzec się tego na pozór i udawać co innego, czyli stać się cynikiem, albo wyrzec się tego naprawdę i nauczyć się prostej doktryny, lansowanej wtedy, do której wyuczenia się nie trzeba było czytać teoretyko, wystarczy czytać jedną lub dwie powieści. Więc zostać krytynem, albo społecznie zginąć, przepaść. Więc albo cynikiem, albo kretynem, albo niczym. Taki był postawiony przed moją generacją wybór w roku 48, w roku 49, to znaczy właśnie wtedy, kiedy życie rozpoczynałem. I to było prawdziwe trzęsienie ziemi. To była prawdziwa katastrofa. I muszę powiedzieć, że się nigdy z niej całkiem nie pozbierał i czegoś nie rozumiałem, czytając na przykład wyróżenia rozmaitych publicystów w roku na przykład 56, że przeżyli trzęsienie ziemi. Nie bardzo rozumiałem, o jakie chodzi. Później były takie liczne następne trzęsienia ziemi i nigdy dobrze nie mogłem pojąć, o jakie naprawdę trzęsienie ziemi chodzi. Bo dla mnie było to jedno i zdaje mi się, to jedno było prawdziwe i to jedno naprawdę naszym narodem, naszym krajem rzeczywiście wstrząsnęło. Bo przecież myśmy na serio wtedy szukali intelektualnej nowości. Myśmy na serio myśleli o rewolucji. Myśmy na serio buntowali się przeciw układom tradycyjnym. Kiedy przyszedł na ten Uniwersytet Jagielloński, już wspaniały, rzeczywiście, to byli starzy profesorowie, których teorie, których doktryny wydały mi się naprawdę przestarzałe i poszukiwanie czegoś nowego w marksistowskiej metodologii, poszukiwanie nowego języka krytycznego, balansowanie jakiejś nowej literatury traktowałem poważnie. Poważny był bunt przeciwko układom społecznym, przeciwko tradycji rodzinnej, tradycji domowej, w której przecież narosła masa i hipokryzji, i złego konserwatyzmu, i myślowego lenistwa, stereotypów. Poważny był bunt przeciwko tradycji narodowej, poważny był bunt przeciw kościołowi, religii. W całym tym kryzysie nawiązywało się do dobrych tradycji, przełomów intelektualnych, przede wszystkim przełomu pozytywistycznego. I nam się wszystkim wydawało, że my jesteśmy czymś takim właśnie jak pokolenie młodych w latach 80. XIX wieku, kiedy w oparciu o nową naukę społeczną, o nową konstrukcję kosmosu, o nową świadomość natury, po prostu człowiek stwarza świat nowy, literaturę nową, siedzi na nowo w społeczeństwie. Więc to był rzeczywisty dramat. Dramat tego roku 48. Wtedy zresztą zacząłem także pisać zacząłem od jakiejś recenzji, od lansowania właśnie książek, nowej literatury, literatury, faktu literatury, jak to się mówiło wtedy, pierwszej linii. Bardzo szybko zrozumiałem te ograniczenia, bardzo szybko zrozumiałem, że to idzie w jakiś fałsz. Oczywiście nie sam to zrozumiałem, pomogli mi w tym pewnie inni, bardzo pomógł Miłosz wtedy. Najpierw traktatem moralnym, no a potem, to rychło potem, bo już 2 lata później dotarł do następnego artykułu Nie po opuszczeniu kraju i pierwszy rozdział Umysłu zniewolonego i wtedy od razu to zobaczyłem jakoś na nowo i zacząłem szukać nowych sposobów życia. I przeżyłem taki ostry zwrot zresztą, gdzieś tak gdzieś około 50 roku, ostry zwrot przeciwko tej rzeczywistości. Postanowiłem więcej nie pisać i zacząłem wtedy pisać taką powieść do szuflady. Powieść nazywała się Panny Głupie. Tytuł ewangeliczny, mniejsza o jego uzasadnienie, wiązało się z jakimś moim kryzysem religijnym wtedy. Wszystko się to rozgrywało w domu. Dosyć dziwnym. W domu, który był czymś w rodzaju pensjonatu, zamieszkałego przez ludzi, którzy się z życia wycofali z różnych powodów, mając za sobą różne możliwe kariery, bo ten jakiś generał mający za sobą bohaterską przeszłość, jakiś uczony, jakiś ksiądz, jakiś filozof, już nie pamiętam, co to za postacie były. I wszyscy oni mogli uprawiać swoje zawody, ale pod ścisłą kontrolą szefa tego pensjonatu, który przy pomocy swoich zaufanych ich nieustannie podglądał i rejestrował ich zachowanie. Pomysł był dobry, rzeczywiście, niestety tego nie dokończyłem, ponieważ po prostu nie umiałem znaleźć z tego wyjścia, ale właściwie nie o tym chcę mówić, nie o tej powieści. Chcę mówić o tle tej powieści. Bo tłem tej powieści był dom, w którym też rzeczywiście mieszkałem. Ten dom stoi przy ulicy Warszawskiej w Krakowie. Mieszkali tam różni ludzie właśnie, których umieściłem w tej powieści, między innymi także emerytowany generał, jeszcze austriacki generał, a w ogóle Austriak, który tylko po polsku mówił, ale został w Polsce, bo się tutaj ożenił. W 1939 roku Niemcy go wezwali do przyjęcia Volkslisty, oświadczył łamaną polszczyzną wtedy, że jest polskim generałem i pozostali. A był to nawet siostro Eugeniusza Kwiatkowskiego, który do tego domu przychodził. No, kto to jest Eugeniusz Kwiatkowski, to wiemy i dla mnie to połączenie tego austriackiego generała z tą drugą Rzeczpospolitą, która tam po sobie ministra Kwiatkowskiego przychodziła na pogadanki, był czymś zupełnie szczególnym. Mieszkała w tym domu matka Ksawerego Pruszyńskiego i Ksawer Pruszyński tam przychodził do tego domu. Matka Ksawerego Pruszyńskiego, wspaniała hrabina z Kresów, prawda, żyjąca w jakimś też szczególnym świecie, a jednocześnie mówiąca ciągle o tym synu, który chciał tam coś okupać mieszkał, więc to było jak gdyby zaczepienie o Londyn, o generała Sikorskiego, bo przecież właściwie przeżywaliśmy wszystko aż po śmierć Ksawerego Pruszyńskiego jako niby sprawę niemal domową i rodzinną. Mnóstwo innych rozmaitych postaci, które oczywiście wszystkie jakoś umodelowały, między innymi to zresztą rzutowało pewnie na klimat tej powieści pewien psychiatra, którego miałem za skończonego dziwaka, mimo że był dosyć młody i dosyć tajemniczy. Wszystko to w sąsiedztwie kościoła i domu, gdzie mieszkali różni księża, między innymi właśnie młody i szczupły, pochylony, dziwaczny w pilotce na głowie, o którym mówiono, że pisze wiersze. I cóż, ten psychiatra to był Antoni Stępiński, a ten chudy ksiądz to był Karol Wojtyła. Wtedy, tworząc ten mój pensjonat, Miałem wrażenie, że piszę o domu, który jest jakby czymś zapadającym się, czymś, co przestaje istnieć. Zresztą pamiętam, że ta moja powieść kończyła się tym, że dom się zapadał w bagna, tonął. A to już to miało związek z legendą, ponieważ mówiono o tym kościele, który stał obok, że powstał stąd, że woły, które ciągnęły relikwie świętego Trojana na wały, w tym miejscu się zapadły, a nie utopiły, bo z tego relikwie tam pozostawiony powstał kościół. Więc stąd ta historia tego domu zapadającego się. I skąd ja mogłem wiedzieć? Skąd ja mogłem wtedy wiedzieć, że ten dom z tymi ludźmi mieszkającymi tam, z tymi, których opisuję, właściwie był jakby centrum Polski, i to niedawny, nie zapadający się, ale przyszły. Ten dom z tymi oknami zwróconymi na plac Matejki, z oknami, przez które codziennie oglądałem spiętrzone nad sobą kolejno barbakan, nad nim bramę trojeńską, nad bramą trojeńską kościół mariacki. To chyba jedna z najpiękniejszych perspektyw krakowskich. Teraz pan koniecznie wstawił tam jeszcze swoją wersję pomnika grunwaldzkiego, za którą oby nigdy z piekła nie wyszedł. Tak się zepsuł. No, więc taki był ten dom, takie było to moje przeżycie roku 1948. Dodam jeszcze, że ono się rozgrywało na takich dziwnych trzech planach. Na planie uniwersytetu, który zacząłem, na planie literatury, którą zacząłem uprawiać, i na planie banku, w którym pracowałem. I zaglądałem jeszcze dziwną degrengoladę gospodarczą. Zacząłem pracować w 1948 roku w wspaniałym banku rządzonym przez starych urzędników, gdzie wszystko szło jak w zegarku, wszystko było wspaniale urządzone, każdy wiedział, co ma robić, i każdy miał wokół siebie precyzyjnie wymierzoną przestrzeń. A w ciągu roku tenże sam bank, na skutek reorganizacji, likwidacji innych banków, ściągnięcia do niego urzędników ze zlikwidowanych kas komunalnych, banków spółdzielczych, zmienił się w potworne koszary napełnione urzędnikami, gdzie już można było tylko chyłkiem napić się herbaty i pogadać właściwie. Cała praca i to wszystko zupełnie runęło. Także jeszcze i to oglądałem. A i wszystko to razem złożyło mi się na przeżycie tego olbrzymiego progu. I mówię o tym z takim obsesyjnym uporem, bo mi się ciągle wydaje, że od tego progu zaczęło się coś, co się teraz właśnie kończy. To znaczy, żeśmy przeszli przez pewną fazę w naszej historii i że ta faza kończy się naprawdę. I jestem tak dobrej myśli o tym, co się może stać, ponieważ mi się tak to wszystko w fazy układa. Ale dlaczego jestem dobrej myśli, to już powiem może następnym razem.